ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Górzyńska.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Rozpoczynamy audycję z ciemności do światła. Dziś w temacie sakrament Eucharystii. Ten temat zajmie nam na pewno kilka spotkań, więc prosimy o cierpliwość. Dzisiaj myślę, że zrobimy taki szerszy wstęp do tego tematu, do tego, co jest centrum życia Kościoła, tak przynajmniej to określa katechizm Kościoła katolickiego. Gdzieś w tych pierwszych punktach, co mnie zastanowiło, jest podkreślone, że wszystkie inne sakramenty wiążą się właśnie z Eucharystią. I tak jak większość sakramentów, no możemy sobie wyobrazić, w jaki sposób one się z nią wiążą, to na przykład sakrament małżeństwa, jakby tak pomyśleć, no to w jaki sposób się z nią wiąże, czy ku niej zmierza, tak jak tutaj są użyte te słowa. Może powiedzmy właśnie, w jaki sposób Eucharystia jest tym centrum życia Kościoła.
Jak naucza katechizm, Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie, czyli jest jakby pełnią wtajemniczenia chrześcijańskiego, pełnią tego, co otrzymujemy tutaj na ziemi. Jest już zadatkiem naszej przyszłości, życia wiecznego. Jest już tutaj na ziemi uczestnictwem w liturgii niebiańskiej. To, do czego bardzo mocno nawiązuje katechizm Kościoła katolickiego, to przede wszystkim to sformułowanie, które znalazło się w dokumencie o liturgii Soboru Watykańskiego II, że Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego. I właśnie ku niej jakby zmierza całe życie chrześcijańskie, a jednocześnie z niej bierze swój początek, swoją moc, swoje źródło. I katechizm wyjaśnia, dlaczego tak jest. Ponieważ w Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha. A więc chrześcijaństwo to nie jest tylko karmienie się jakimiś darami, które pochodzą od Boga, ale to jest karmienie się samym Bogiem, który udziela siebie człowiekowi, czyli jest doświadczeniem osobowej relacji Boga, który daje siebie całego, czyli relacji miłości, relacji zjednoczenia osób. I najpełniej właśnie ten sakrament, Eucharystia, która jest ucztą, na której pokarmem jest sam Bóg, który nam daje siebie samego, po to, żebyśmy my byli przeniknięci Jego obecnością, żeby On żył w nas, a my w Nim. To jest właściwie dopełnienie miłości i nawiązując do tego pytania, chociażby sięgając po sakrament małżeństwa. Sakrament małżeństwa nie prowadzi do niczego innego jak do miłości, która jest ostatecznie jakimś odbiciem, odzwierciedleniem tej miłości, którą jest sam Bóg. Jest, można by powiedzieć, pięknie jest małżeństwo, rodzina, jest ikoną Trójcy Świętej, jest ikoną Boga, który jest wspólnotą osób w miłości. Więc skoro Eucharystia jest takim samoudzielaniem się Boga, jest darem, który Bóg czyni z samego siebie, a więc szczytem Jego miłości wobec nas tutaj na ziemi, bo jest uobecnieniem śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, to wiadomo, że to jest ta sama miłość, którą mają żyć małżonkowie w małżeństwie. Tą miłość mają czerpać od Boga. A więc tym źródłem miłości małżeńskiej będzie Eucharystia. Zresztą często, kiedy małżonkowie przychodzą i dzielą się, że mają jakieś problemy, trudności, kryzysy, nie potrafią się kochać, to jedno z pierwszych pytań, które zadaję, to pytanie właśnie Eucharystię, czy karmią się Eucharystią, bo często dzisiaj ludzie narzekają, że nie potrafią kochać, że jest im trudno w życiu, trudno im jest w małżeństwie, a jednocześnie nie korzystają z tego, co jest źródłem miłości, a więc i dziwią się, że tej miłości nie ma. Mówię, pokazuję bardzo prostą zależność, nie karmisz się miłością, to nie ma tej miłości i nie ma się co dziwić, jest wszystko logiczne, więc w tym sensie bardzo mocno to widać.
A co to znaczy, że podczas tej liturgii eucharystycznej jednoczymy się z liturgią niebieską?
Ta wizja, którą mamy szczególnie zapisaną w Księdze Apokalipsy świętego Jana, oczywiście jest to wizja prorocza, symboliczna. Nie możemy właściwie traktować jej dosłownie, ponieważ ten język, którym się posługujemy, język obrazów, wizji, jest językiem tylko pewnego odbicia, odblasku rzeczywistości przyszłej. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, jak wielkie rzeczy Bóg przygotował tym, którzy Go miłują. A więc ta rzeczywistość życia wiecznego zupełnie przekracza zdolności poznawcze i kategorie czasu i przestrzeni, w których my funkcjonujemy na co dzień. Natomiast Eucharystia daje nam przedsmak, jest już teraz uczestnictwem w liturgii niebiańskiej. Cały Kościół celebruje Eucharystię, a całym Kościołem jest nie tylko ten Kościół pielgrzymujący na ziemi, ale jest Kościół zbawionych, Kościół świętych, który już jest w niebie i oddaje nieustanną cześć Bogu, aniołowie, święci. No i oni jak gdyby w czasie każdej Eucharystii stają się obecni tutaj na ziemi. Jak gdyby niebo staje się obecne tutaj pośród nas, a my jakby jesteśmy troszkę już jedną nogą porwani do nieba, więc Eucharystia jest pewną przedziwną rzeczywistością. Ja często mówiąc o Eucharystii mówię, że w ciągu historii ludzie zastanawiali się nad znalezieniem możliwości przenoszenia się w czasie i w przestrzeni. Eucharystia jest taką rzeczywistością, która z jednej strony dokonuje się tu i teraz. Mamy konkretne znaki fizyczne, chleba i wina. Mamy wspólnotę tą widzialną, która się gromadzi na Eucharystii. Mamy te wszystkie widzialne znaki, głos, który do nas mówi, kapłana, ludu Bożego i tą całą rzeczywistość ziemską, która jest materią, można by powiedzieć, Eucharystii. I jednocześnie jest zupełnie inny wymiar, wymiar wieczności, która staje się obecna pośród nas. Bóg niewidzialny staje się obecny pośród nas pod postacią widzialnych, dotykalnych znaków i następuje uobecnienie śmierci, zmartwychwstania Chrystusa. My nie tylko wspominamy, ale to staje się obecne, a więc my stajemy się niejako obecni pod krzyżem Jezusa, w tajemnicy Jego zmartwychwstania. Dzisiaj, żyjąc ileś tam wieków później, my dotykamy tej samej tajemnicy, oczywiście w sposób mistyczny, ale w sposób bardzo realny, rzeczywisty i jednocześnie już uczestniczymy w tym, co jest naszą przyszłością, a więc w życiu wiecznym. Więc trzy wymiary czasowe jakby się w jednym momencie spotykają w rzeczywistości Eucharystii. Jest to niesamowita tajemnica.
Kościół mógłby funkcjonować tak, jak funkcjonuje, czy po prostu istnieć bez tego sakramentu, bez sakramentu Eucharystii?
Jest to trudne pytanie. Można by odpowiedzieć, że skoro Bóg dał Eucharystię Kościołowi, to znaczy, że chyba nie. Gdyby Pan Bóg przewidział jakiś inny środek zbawienia, który byłby obecny, to wtedy tak, ale skoro Pan Bóg obdarował Kościół Eucharystią, no to jeśli nie przyjęlibyśmy tego daru, największego daru, jaki Kościół ma, największego skarbu i taką świadomość miał Kościół od pierwszych wieków. Dlatego było też tak, że ci, którzy nie są ochrzczeni, nawet katechumeni, którzy przygotowywali się do chrztu, nie uczestniczyli w całej Eucharystii. Kościół rzeczywiście bardzo mocno przeżywał Eucharystię jako skarb, jako coś, co jest darem dla tych, którzy są wtajemniczeni, jako perłę, którą nie pokazuje się każdemu. Ponieważ jeżeli ktoś tego nie rozumie, to sprofanuje tą Eucharystię. Nie będzie wiedział, w czym uczestniczy. Będzie widział tylko to, co widzialne. Nie zna sobie sprawy, nie rozpozna Bożej chwały, obecności Bożej pośród nas, która jest realna i rzeczywista.
Myślę, że i teraz ci, którzy nawet przyjmują też ciało Pana Jezusa, też nie do końca wszyscy wiedzą, jaki to jest skarb pewnie, a to już taka smutna refleksja.
Jest to na pewno duży problem. Ja przypominam sobie taką sytuację, kiedy byłem na takiej dużej celebracji kiedyś w Rzymie w czasie beatyfikacji jednego z błogosławionych i akurat dane mi było być w takim sektorze, gdzie byli też przedstawiciele różnych państw i właściwie oni całą mszę świętą przegadali. No, widać było, że bardziej dla nich to była jakaś taka obecność związana z reprezentowaniem swojego państwa, może dlatego, że ktoś z ich kraju był ogłaszany błogosławionym, a później bez żadnych skrupułów no, wszyscy podchodzili do Komunii Świętej. Było to dla mnie takim troszkę szokiem, a z drugiej strony też pytaniem, jak to rozwiązać, czy rzeczywiście ta ostrożność Kościoła pierwszych wieków, taka świadomość, że jest to cenny skarb, którym nie możemy szafować tak, że oczywiście no, Pan Bóg jest otwarty i chce się udzielać każdemu. Tu nie chodzi o to, żeby teraz chować Pana Boga przed człowiekiem, bo Pan Bóg chce wychodzić do każdego, nawet do największego biedaczka, ale no, ta świadomość tego, co otrzymujemy, jest jednak, myślę, że bardzo ważna i tutaj na pewno potrzeba w duszpasterstwie takiej dużej troski o to, żeby uświadamiać wierzącym, jak z wielkim skarbem mamy do czynienia.
Ta wyjątkowość sakramentu Eucharystii też jest podkreślona przez wielość nazw tego sakramentu. Mnie uderzyło to stwierdzenie msza święta, czyli stwierdzenie, którego bardzo często używamy, no to nie oznacza nic innego niż misję. Misję do głoszenia dalej Słowa Bożego. Powiedzmy o tych nazwach, bo każda z tych nazw no, ma duże znaczenie.
Pierwszą nazwę, którą jakby tłumaczy i rozwija nieco katechizm, jest ta nazwa Eucharystia, która pochodzi od greckiego słowa Eucharistein, czy drugiego słowa eulogein, które oznacza dziękczynienie, czy to drugie słowo oznacza żydowskie błogosławieństwa, które podczas posiłku wychwalają dzieła Boże, stworzenie, odkupienie, uświęcenie. A więc Eucharystia jest przede wszystkim dziękowaniem Panu Bogu za wielkie dzieła zbawcze, jest uwielbianiem Boga. A więc człowiek wchodzi z powrotem jakby w tą perspektywę, do której został stworzony. Święty Ignacy z Loyoli mówi we fundamencie do swoich ćwiczeń duchowych, że człowiek został stworzony, żeby Pan mógł swemu służyć, go uwielbiać, oddawać mu cześć i chwałę. Po grzechu pierworodnym człowiek stał się niejako niezdolny i przez swoje osobiste grzechy staje się niezdolny, czy przynajmniej nie potrafi uwielbiać Pana Boga często, nie potrafi dziękować Panu Bogu za swoje życie. Eucharystia na nowo jakby no, człowieka uzdalnia. Bo czym jest Eucharystia? Eucharystia jest uwielbieniem, które składa Jezus Chrystus, Syn Boży, Ojcu w Duchu Świętym. My się tylko włączamy w tą jedyną ofiarę Jezusa Chrystusa. My się włączamy. Jednocząc się z Jezusem przez Komunię Świętą, my w Nim jak gdyby, przez Niego, z Chrystusem, w Chrystusie i przez Chrystusa, my oddajemy cześć i chwałę, dziękczynienie Bogu Ojcu, bo jedyną doskonałą ofiarę był w stanie złożyć tylko Syn, jedyny, który był bez grzechu. My Jego mocą stajemy się zdolni do tego, żeby w tej ofierze uczestniczyć. A więc pierwsza ta rzecz to jest dziękczynienie. To też jest bardzo ważne, bo my często przychodzimy chociażby właśnie formułując intencje mszalne. Msza jest za coś i zazwyczaj to są intencje, prośby za zmarłych, za żywych, o błogosławieństwo Boże, a tak rzadko zdarzają się intencje dziękczynne. Mamy dziękować przede wszystkim Bogu za wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Przede wszystkim właśnie za to dzieło stworzenia, za to, że istniejemy, że jest ten wspaniały świat, za dzieło odkupienia tego świata i za to, że Bóg nieustannie uświęca ten świat stworzony, że wchodzi w naszą rzeczywistość, jest obecny pośród nas. Drugą nazwą jest nazwa Wieczerza Pańska. Ona pochodzi od no, tej rzeczywistości ustanowienia Eucharystii, a więc od ostatniej wieczerzy, którą Chrystus spożył ze swoimi uczniami w przeddzień męki i na niej właśnie ustanowił Eucharystię. Dalej takim terminem, można by powiedzieć, technicznym, którym posługuje się Pismo Święte na określenie Eucharystii, jest termin łamanie chleba. Ponieważ jest to charakterystyczny obrzęd dla posiłku żydowskiego, który został wykorzystany przez Chrystusa, a jednocześnie był to znak rozpoznawczy Chrystusa zmartwychwstałego. Uczniowie w drodze do Emaus rozpoznają Chrystusa przy łamaniu chleba. Bardzo wyraźnie od samego początku Kościół widział właśnie w tym spotkaniu Jezusa zmartwychwstałego z uczniami Eucharystię. widział właśnie obecność i całą dynamikę Chrystusa Zmartwychwstałego w Eucharystii. Dalej jest nazywana Eucharystia zgromadzeniem eucharystycznym, ponieważ Eucharystia jest celebrowana w zgromadzeniu wiernych. Jest rzeczywistością Kościoła, wspólnoty, która oddaje cześć Ojcu przez Chrystusa w Duchu Świętym. Kolejna nazwa to pamiątka męki i zmartwychwstania Chrystusa. Ale tutaj musimy sobie uświadomić bardzo mocno, czym jest słowo pamiątka. Tu chodzi o uobecnienie, czyli o taką pamiątkę, która nie jest tylko wspominaniem tego, co było kiedyś, takim intelektualnym, nawet sentymentalnym, tylko jest uobecnieniem. A więc my stajemy się uczestnikami rzeczywistości. Ta rzeczywistość, która wydarzyła się w przeszłości, staje się obecna realnie, tu i teraz. Zresztą taka jest dynamika świąt żydowskich, że Żydzi, wspominając wydarzenia zbawcze, stawali się dzisiaj, tu i teraz, żyjąc później, ich uczestnikami. I taki wymiar ma też celebracja Eucharystii, Paschy Jezusa Chrystusa. My stajemy się uczestnikami śmierci i zmartwychwstania Chrystusa poprzez sakramentalne znaki, mocą obecności Ducha Świętego w Kościele. Jest nazywana też świętą i boską liturgią, ponieważ to sprawowanie Eucharystii jest centralnym działaniem liturgicznym w Kościele. Jest nazywana również najświętszą ofiarą, ponieważ uobecnia jedyną zbawczą ofiarę Jezusa Chrystusa. Jest również nazywana ucztą, ale też takie jest bardzo ważne to, byśmy widzieli ten ofiarniczy charakter tej uczty, żebyśmy nie sprowadzili też Eucharystii właśnie do takiej radosnej tylko wspólnoty. Były takie problemy, które się pojawiły przy niewłaściwej recepcji Soboru Watykańskiego II, chociażby na Zachodzie, które też doprowadziły do chęci odrzucenia tego soboru i reformy liturgicznej, do takich tęsknot, do powrotu do liturgii trydenckiej, ponieważ zła interpretacja dokumentów soboru poprowadziła do tego, że ta Eucharystia poprzez sposób przeżywania źle zinterpretowany została sprowadzona tylko do jakiegoś towarzyskiego spotkania, do jakiejś takiej uczty, która została odarta z tego wymiaru misterium, wymiaru obecności Chrystusa i przede wszystkim wymiaru ofiary Chrystusa, która dokonała się na krzyżu. W końcu jest nazywana też Eucharystia komunią, ponieważ jest to sakrament, który jednoczy z Chrystusem każdego, który uczestniczy w tej Eucharystii, ale też całą wspólnotę. Czyni Kościół, jest z jednej strony manifestacją Kościoła, który gromadzi się na Eucharystii jako wspólnota, a z drugiej strony coraz bardziej ten Kościół jednoczy, łamie te wszystkie podziały, braki miłości, braki przebaczenia i sprawia, że my coraz bardziej w Chrystusie, w tym jednym chlebie, stajemy się jedno. Dążymy do komunii. Jest to sakrament, który jednoczy. I w końcu to określenie, które zostało tutaj już przywołane, to msza święta, czyli ten element misji. My w czasie każdej Eucharystii, ona nie kończy się w momencie, kiedy otrzymujemy błogosławieństwo. Jesteśmy rozesłani, kiedy kapłan wypowiada te słowa, idźcie w pokoju Chrystusa, ale to idźcie po błogosławieństwie jest równoznaczne z posłaniem, z zadaniem nam misji, byśmy my teraz owocowali, dzielili się, uobecniali to, czego doświadczyliśmy w czasie celebracji eucharystycznej, czyli tak jak Chrystus nas umiłował, to co mamy w Ewangelii według świętego Jana, który opisuje Eucharystię jako obmycie nóg, my mamy czynić tak samo sobie nawzajem, mamy iść i kochać, tak jak Chrystus nas ukochał. To jest tą misją, więc nie tylko chodzi o to, żebyśmy głosili Ewangelię słowami, co bardziej, abyśmy uobecniali Ewangelię swoim życiem, uobecniali Chrystusa Zmartwychwstałego, którego przyjęliśmy w Komunii Świętej. On stał się naszym ciałem, my Jego ciałem, abyśmy Go uobecniali tam, gdzie pójdziemy w naszej codzienności.
Już ksiądz, że Jezus wykorzystał ten znak łamania chleba, taki istotny dla Żydów. No a co oznaczają te znaki chleba i wina? Bo właśnie to Bóg wybrał jako tą widoczną część sakramentu Eucharystii. Dlaczego to jest akurat chleb i wino? Czy nie mogło być to woda i, no nie wiem, no nie chcę tutaj może, żeby to brzydko nie zabrzmiało, ale dlaczego to są właśnie te postaci?
Musimy tutaj zobaczyć wielką miłość Pana Boga i taką Jego wrażliwość na to, żeby wyczytać niejako to, co i to, że Pan Bóg posługuje się w sakramentach, szczególnie w Eucharystii, tym, co jest czytelne i bliskie człowiekowi. Oczywiście musimy wziąć pod uwagę, że Eucharystia powstała w kontekście żydowskim, w kontekście też Paschy żydowskiej, a więc na pewno te znaki są bardziej czytelne, były bardziej czytelne w tej tradycji żydowskiej dla Żydów. Dla nas może nieco mniej, szczególnie znak wina, którym w naszym kręgu, powiedzmy, szczególnie polskim, nie posługujemy się może na co dzień też do posiłków. Natomiast no w świecie żydowskim na pewno to było inaczej. Jest jeszcze głębszy wymiar tych znaków. Otóż chleb i wino są znakiem, który funkcjonował w Starym Przymierzu, w Starym Testamencie, jako znak wdzięczności wobec Twórcy, który był składany w ofierze jeszcze przed Paschą, czyli przed wyjściem Izraela z Egiptu. Tutaj możemy chociażby przypomnieć sobie z Księgi Rodzaju postać kapłana Melchizedeka, który jest królem Szalemu i składa w ofierze właśnie chleb i wino. Ale też możemy znaleźć tutaj wymiar taki czysto ludzki, ogólnoludzki. Chleb jest w wielu kręgach kulturowych, w wielu miejscach na świecie takim podstawowym pokarmem, który jest symbolem ludzkiej codzienności, jest też symbolem pracy człowieka, a jednocześnie jest symbolem Bożego błogosławieństwa, czyli pewnej współpracy pomiędzy błogosławieństwem Pana Boga, Jego łaską, Jego darami, a pracą człowieka. Jest też od momentu Paschy chleb przaśny symbolem wyjścia z Egiptu, a więc symbolem przejścia ze śmierci do życia, z grzechu do wolności. Jest symbolem niewoli, udręczenia, to niezakwaszenie chleba, to jest symbol chleba udręczenia, chleba, który jest symbolem codziennego trudu, którego człowiek doświadcza w historii swojego życia. Ten znak połamanego chleba to jest znak połamanego życia człowieka, które jest połamane grzechem, historią życia, a więc jest to bardzo piękna symbolika. No i chleb, myślę, że każdemu z nas jest bardzo bliski jako pokarm. Jest pokarmem, który choć codziennie go spożywamy, myślę, że nie jest w stanie się znudzić. Jest to pewna niesamowita właściwość chleba. No i wino, które jest też owocem błogosławieństwa ze strony Pana Boga, jest weselem, które udziela Pan Bóg człowiekowi, rozwesela serce człowieka, jest znakiem błogosławieństwa Pana Boga, który przychodzi, aby pocieszyć serce człowieka, jest znakiem uczestnictwa już w słodyczy Pana Boga, dlatego właśnie często w tradycji starożytnej było używane też słodkie wino, żeby podkreślić, że jest to uczestnictwo w tej radości zmartwychwstania, w radości uczty niebiańskiej, już życia wiecznego, już tutaj na ziemi. Ale z drugiej strony jest to też kielich męki, kielich cierpienia, kielich przepełniony krwią, która wypływa z ran Jezusa, spływa z krzyża.
To na zakończenie tej dzisiejszej części naszej audycji o sakramencie Eucharystii. Powiedzmy choćby krótko o tych momentach w Piśmie Świętym, które mówią o Eucharystii, o ustanowieniu Eucharystii, czy o tych słowach Pana Jezusa, kiedy polecił sprawować Eucharystię Kościołowi.
Oczywiście w Ewangelii według świętego Jana mamy całą mowę eucharystyczną, w której Jezus zapowiada, że Jego uczniowie będą się karmili Jego ciałem, co było zgorszeniem dla niektórych. Wielu uczniów wtedy opuściło Jezusa. Takimi znakami przygotowującymi Eucharystię były cudowne rozmnożenia chleba, w których Chrystus zapowiadał, że tym prawdziwym pokarmem nie będzie już chleb ziemski, ale będzie chleb, który stanie się Jego ciałem. W końcu same opisy ustanowienia Eucharystii, które mamy w czasie Ostatniej Wieczerzy, czy w Ewangeliach Synoptycznych, czy w liście świętego Pawła do Koryntian. No i święty Jan, który bardziej symbolicznie opisuje ustanowienie Eucharystii, koncentrując się na znaku obmycia nóg przez Jezusa apostołom. W końcu musimy sobie też uświadomić, to polecenie Jezusa, które jest zawarte w opisach ustanowienia, to czyńcie na moją pamiątkę. Jest to zachęta do tego, żeby właśnie Kościół celebrował, uobecniał, a jednocześnie oczekiwał przyjścia Chrystusa. W tradycji żydowskiej było takie przekonanie, że Mesjasz przyjdzie w czasie Paschy. Dlatego Izraelici, czuwając w czasie Paschy, spodziewali się przyjścia powtórnego Pana. My kontynuujemy jak gdyby tą tradycję paschalną i właśnie tym szczególnym wyrazem i szczytem oczekiwania, tęsknoty za powtórnym przyjściem Chrystusa dla chrześcijan jest właśnie celebracja Eucharystii.
I o tej celebracji Eucharystii będziemy mówić za kolejne 2 tygodnie, a za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję księdzu Marcinowi. Bóg zapłać.
Bóg zapłać.